to, co możemy widzieć, tak? Główną treścią naszego dzisiejszego rozważania będzie Ewangelia Świętego Jana, rozdział 9. I przeczytamy pierwsze 7 wierszy i będziemy bardzo często do tego 9 rozdziału wracać dzisiaj, więc warto go mieć założonego. Zachęcam, kto ma Pismo Święte, żeby podążać za tekstem i przeczytam. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Mamy kilka historii biblijnych w Ewangeliach, jak Pan Jezus uleczył ślepych ludzi, niewidomych. Ta jest szczególna z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ten ślepy był ślepym od urodzenia. On nigdy nie widział nic. On nawet nie wiedział, co to znaczy być ślepym. Pewnie ludzie, którzy go otaczali, mówili mu, że jesteś niepełnosprawny, ty nic nie widzisz. A on nie wiedział, co to znaczy widzisz. Co to znaczy, że nie widzę? On nie czuł, że jemu coś brakuje. On się taki urodził i nauczył się funkcjonować w świecie bez zmysłu wzroku. Inne zmysły miał pewnie bardziej wyczulone i wszyscy go w jakiś mu współczuli, a on nie rozumiał, o co im chodzi w ogóle. On nie czuł żadnej takiej potrzeby uzdrowienia, bo nie wiedział, co to jest. Tak jak samo jak ja nie czuję potrzeby uzdrowienia z tego, że nie mam zmysłu tego radarowego, którym mogę badać teren, który jest wokół mnie, na przykład w ciemności. Nie mam takiej potrzeby, nie mam z tego powodu żalu i nie czuję się z tego powodu niepełnosprawny. A jednak tego mi brak. I to samo było z tym ślepym. A druga rzecz jest w tej historii taka, że napisał to ewangelista Jan. A ewangelista Jan opowiada o historiach troszeczkę inaczej niż pozostali ewangeliści. Inni bardziej skupiają się na faktach, natomiast ewangelista Jan dodaje od siebie bardzo dużo takiej treści, nazwijmy to, teologicznej, czyli tłumaczy wiele spraw otaczających to, co się wydarzyło, aby z tego człowiek wyciągnął odpowiednie dla siebie wnioski. Pod koniec Ewangelii Świętego Jana w 20 rozdziale, ostatnim wierszu, Dzieje Apostolskie. Teraz Ewangelia Jana. Ostatnie dwa wiersze 20 rozdziału podsumowuje to, co napisał, i mówi tak: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jak zbadamy dokładnie Ewangelię Świętego Jana, zobaczymy, że tych cudów, które są opisane, jest 7. On spośród tych wszystkich rzeczy, których sam był świadkiem, wybrał 7 kluczowych znaków. Mówię znaków, dlatego że słowo cudów, po grecku jest użyte słowo semeion, które znaczy znak albo dowód. Tak? 7 znaków opisał, które pozwalają człowiekowi przyjąć prawdę o tym, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyśmy wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To jest to, co powinno nam wystarczyć. Inne są oczywiście rozszerzeniem tego w innych Ewangeliach, rozszerzeniem naszego postrzegania Bożych spraw. Ale tak spojrzał na to Jan Apostoł i też warto powiedzieć o tym, że Ewangelia Jana jest najpóźniej powstałą Ewangelią, kiedy już chrześcijaństwo zaczęło skręcać w różne dziwne tory pod wpływem filozofii greckiej. I dlatego też warto studiować Ewangelię Jana i nie tylko z powodu tych faktów, które on opisuje, ale z powodu również treści tej głębszej, duchowej. I będziemy spróbowali też na to spojrzeć. Ale tutaj jest też warto chociaż przez chwilę wspomnieć o pytaniu, które zadali uczniowie. Uczniowie zadali pytanie, które było odzwierciedleniem typowego myślenia Żydów w ich czasie, że jeżeli ktoś cierpi z jakiegoś powodu, pewnie coś nabroił albo on, albo jego rodzice. I o ile byśmy mogli zrozumieć, że dziecko ponosi skutki grzechów rodziców, na przykład jeżeli rodzic prowadzi się niewłaściwie, na przykład używa jakichś rzeczy niezdrowych dla swojego ciała, narkotyków, uzależnień, to może być w ten sposób, że te rzeczy przejdą na dziecko. Już te geny będą w jakiś sposób upośledzone i dziecko będzie urodzi się z pewnymi defektami nawet. Tak? I wiele jest takich przykładów, gdzie z powodu grzechu mogą przejść rzeczy na dzieci. Natomiast tu najbardziej zadziwia pytanie on czy rodzice jego. Czy on mógł zgrzeszyć? Skoro się urodził jakoś ślepy, no to jak mógł zgrzeszyć? Żydzi, okazuje się, że mieli też takie teorie w tym czasie, że dziecko może zgrzeszyć nawet w łonie matki, że ma jakieś tam nastawienie, że może być złe, że może kopać tą matkę ze złości, a nie z innych powodów. Tak, ja nie odnoszę się do tego, jak to ma się do faktów, do rzeczywistości, ale tak niektórzy Żydzi postrzegali tą sytuację. Poza tym mamy też informację, że obecni Żydzi, niektórzy wierzą w reinkarnację. Czy wierzyli w reinkarnację w tamtym czasie? Jest trudno powiedzieć, bo najstarsze zapisy na ten temat mamy 1800 lat temu. Czyli nie wiemy, czy te zapisy były z tego powodu, że w tym czasie niektórzy Żydzi wierzyli w reinkarnację, czy z powodu, czy po prostu jest to tylko późniejszy wymysł Żydów, judaizmu rabinicznego. Bo pamiętajmy, że judaizm jest judaizm świątynny, ten, który był za czasów Pana Jezusa, i rabiniczny, ten po zburzeniu świątyni, gdzie powstali kabaliści i takie różne prądy żydowskie, bardzo dziwne. Także, no właśnie, ale Pan Jezus odpowiada, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby dokonały się na nim dzieła Boże. Bóg dopuszcza pewne rzeczy negatywne w tym świecie, pozwala jakby na konsekwencje grzechu Adama i dzieją się czasami rzeczy złe i te rzeczy również w Starym Testamencie były już poruszane jako pewien problem filozoficzny, na przykład w Księdze Hioba, gdzie pokazane jest, że za złem stoi głównie szatan, ale kiedy Bóg na coś dopuszcza, to po to, żeby z tego wynikło w końcu dobro. Chodzi o to, żebyśmy nigdy nie oceniali rzeczy, kiedy one się jeszcze nie dokończyły, nie wypełniły. To jest tak, jakbyśmy ocenili kogoś, kto kupił jakieś takie średnio piękny dom i zaczął remont. I byśmy przyszli w trakcie, w środku tego remontu i byśmy ocenili, co ten człowiek zrobił, jak on to zepsuł, jak mógł, taki był piękny dom, a a on zepsuł w ten sposób. Dopiero kiedy on to wykończy, to wtedy możemy powiedzieć rzeczywiście, czy to, co robił, było dobre, czy nie. Z takich przykładów konkretnych powiem wskrzeszenie Łazarza. Pan Jezus mógł go uzdrowić słowem, mógł przyjść od razu, jak tylko usłyszał to, ale gdyby to się nie stało, nie mielibyśmy właśnie Ewangelii Jana 11 rozdziału, nie mielibyśmy tej pięknej historii o mocy Bożej, nie mielibyśmy tego znaku Jezusa Chrystusa również, który jako Mesjasz potrafił tak działać. A więc jeżeli coś takiego się dzieje, to po to, aby dzieła Boże zostały objawione, tak? I musimy działać, póki dzień jest. Właśnie po to, żeby wykonywać dzieła Boże. Co to są dzieła Boże? Dzieła Boże w 6 rozdziale Ewangelii Jana mamy zapisane 6 rozdział Ewangelii Jana wiersz 28 i 29. Rzekli do Niego Żydzi, tak? Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Ale chodzi o to pytanie, co jest tym dziełem Bożym, tak? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Więc głównym dziełem Bożym jest zbawienie ludzi. Bóg posyła swojego Syna, a teraz również posyła Ducha Świętego, żeby prowadził ludzi do Chrystusa, do zbawienia. To są najważniejsze dzieła, których dzisiaj dokonuje Bóg. I również tutaj, w tym rozdziale, który studiujemy, w 9 rozdziale, będziemy o tym dziele w przypadku tego ślepego patrzeć. Będziemy to studiować. Kiedy jest Jezus, czytamy, że jest dzień, kiedy Jezusa nie ma, jest noc. Tak? Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Tak? Czyli nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jakby obecność Jezusa jest dniem i brak obecności Jezusa jest nocą. Może tutaj kilka słów jeszcze o tej światłości. W 8 rozdziale, czyli strona wcześniej, w wierszu 12, Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 1 rozdział. 4 wiersz. O Jezusie Chrystusie. 1 rozdział Ewangelii Jana, 4 wiersz. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I może 7 wiersz. O Janie Chrzcicielu. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on, czyli Jan Chrzciciel, światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Potem możemy czytać dalej, że widać z tego, dalszych wierszy, że chodzi tu o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list Koryntian, który studiowaliśmy, rozdział 4, wiersz 4, mówi, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło poznania chwały Bożej. Tak? I tekst, który często jest cytowany, a szczególnie ulubiony chyba przez Andrzeja, ja też go bardzo lubię, 26 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 18. Na czym polega właśnie to dzieło Boże zbawienia? Tak? 26:18. Od 17 przeczytam. Dzieje Apostolskie 26:17-18. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy. Mamy dzisiaj, studiujemy o otworzeniu oczu niewidomego, tak? Odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Czyli na tle historii uzdrowienia ślepego od urodzenia możemy zobaczyć obraz uzdrowienia, uleczenia człowieka ze ślepoty duchowej, w której się rodzi. Ślepota duchowa jest owocem grzesznej natury, w której się rodzimy. I zobaczmy, że człowiek ślepy duchowo, człowiek, który nie zna Ewangelii, nawet nie wie, że jest ślepy. Jemu to nie brakuje mu nic. Wydaje mu się, że to jest wszystko normalne. On żyje swoim życiem i wydaje mu się, że to tak powinien żyć. On ma pewien brak, poważny brak, którego nie jest świadomy, którego nawet nie szuka. Zresztą mamy pokazane, że to Bóg szuka człowieka, to Bóg ratuje człowieka. Nie człowiek szuka Boga, ale to Bóg jakby szuka człowieka, daje mu w serce pragnienie, żeby on zaczął również szukać Jego, tak? Dla Boga w niektórych miejscach napisane, że jesteśmy jak umarli, a umarły nic nie widzi, tak? To jest obraz ślepoty. I teraz w jaki sposób następuje uzdrowienie? Czytamy, że Pan Jezus splunął na ziemię i z tego prochu ziemi uczynił błoto. Jest to pewien obraz, który większość odczytuje w taki sposób, że ślina jest tym, co wychodzi z ust Pana. I to uświadomienie sobie tego faktu od razu rodzi nam skojarzenia z tekstami Starego i Nowego Testamentu. Ja za to przytoczę tekst skuszenia Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana, tak? I słowo, które wychodzi z ust Pana, trafia na proch ziemi, tak? Proch ziemi, z prochu ziemi został uczyniony człowiek. Słowo, które trafia do ludzi, ono zostaje w jakiś sposób przetworzone, zabrudzone tym prochem, ale ono jest nałożone na oczy ślepego. Zobaczmy, że Ewangelii sami z siebie nie poznaliśmy. Ewangelię przyniósł nam jakiś człowiek. Nie była to nigdy Ewangelia pełna. My tej pełnej Ewangelii uczymy się przez całe życie, ale zostało to położone na nasze oczy i nastąpiła u nas decyzja. Jaka decyzja? Kiedy Pan Jezus nałożył mu to błoto na oczy, on nie odzyskał wzroku. On musiał zrobić pewien krok od siebie. Pan Jezus powiedział mu: idź, obmyj się w sadzawce Syloe. To znaczy posłany. Sadzawka Syloe. Czyli idź, obmyj, idź do posłanego jakby. Kto jest posłany? Kogo Bóg posłał na tą ziemię, żeby dał nam życie? Żeby dał nam prawdę, która będzie czystą prawdą, nie zakłóconą, nie zabrudzoną jakby czynnikiem ludzkim. To Jezus Chrystus, tak? Obmycie w Jezusie Chrystusie to jest przyjście do Jezusa Chrystusa. Ten ślepiec idzie, obmywa swoje oczy i nagle otwiera mu się nowa rzeczywistość, której wcześniej nie doświadczył. Człowiek, który przychodzi do Jezusa Chrystusa, on doświadcza nowej rzeczywistości. I to obmycie apostoł Piotr przyrównuje do chrztu, jeden z elementów chrztu. Chrzest ma wiele warstw znaczeniowych, ale jeden z tych elementów, o których mówi apostoł Piotr, to jest to, że to jest 1 Piotra, 3 rozdział. I wiersz 9, nie, wiersz 10, 20. 3 rozdział, wiersz 20. 21 w zasadzie. Tam pisze o wodzie. o wodzie potoku, tak? I wiersz 21. Ona, czyli ta woda, jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak, a więc namaszczenie tym błotem, które może nam otworzyć oczu, wymaga dalszego naszego działania, wymaga obmycia. Bez obmycia oczy będą jeszcze dalej zasłonięte, nie tylko, że niewidzące, to jeszcze dodatkowo zasłonięte. A więc krok ze strony człowieka powinien być, tak? Niektórzy mówią, że obmycie tego błota jakby też symbolizuje zewleczenie z siebie starej natury, dlatego że proch ziemi, z którego jesteśmy stworzeni, to jest jakby ta stara natura. Kolejną rzeczą, którą możemy zauważyć, Jan Apostoł zwraca uwagę na to, że zostało to uczynione w szabat. Nie wiem, czy my to jeszcze tego nie przeczytaliśmy. Dobrze. 14 wiersz. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Za chwilę będziemy rozważali, jak kwestia szabatu była problemem dla faryzeuszów, który zakrył im możliwość przyjęcia tego cudu, którego dokonał Jezus Chrystus, jako znaku, jako cudu mesjańskiego. Żydzi wierzyli, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to między innymi poznać go będzie można po cudach, których nikt inny nie będzie mógł uczynić. Jednym z tych cudów było uzdrowienie ślepego od urodzenia. Były uzdrowienia ślepych ludzi, ale takich, którzy utracili wzrok, którzy wcześniej widzieli. Natomiast nigdy jeszcze nie zdarzyło się, aby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonemu. Zresztą 32 wiersz o tym mówi. Odkąd świat światem, nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepo narodzonego. Są jeszcze dwa inne cuda mesjańskie. Myślę, że o tym będzie też powiedziane. Między innymi uzdrowienie trędowatego i uzdrowienie głuchego i niemego, który jest, który przez demona, który ma demona powodującego, że człowiek jest niemy. Ale to jest, nie chcę tego tematu rozwijać teraz, dlaczego to jest cudem mesjańskim. Taka rzecz się jeszcze nie wydarzyła. I Pan Jezus wygląda na to, jakby celowo wybierał na uzdrowienie szabat bardzo często, bo zobaczcie, to nie było tak, że on przechodzi, a ten ślepy prosi go o uzdrowienie. Nie. To była inicjatywa Pana Jezusa. I mamy kilka takich sytuacji zapisanych, szczególnie w Ewangelii Jana, ale nie tylko, że Pan Jezus uzdrawia w szabat. Dlatego, że szabat to nie są puste rytuały, ale prawdziwe odpocznienie, prawdziwe jakby uzdrowienie. W zasadzie szabat pochodzi od słowa hebrajskiego, który oznacza zaprzestać, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna, tak? Zaprzestać po to, żeby zacząć coś na nowo. I to się stało w życiu tego ślepo narodzonego po uzdrowieniu. Coś się skończyło i coś się zaczęło na nowo. On rzeczywiście doznał wtedy odpocznienia, pełniejszego życia. Zobaczcie, że nawet życie człowieka, pierwszego człowieka, zaczęło się szabatem, bo on został stworzony pod koniec szóstego dnia stworzenia, a siódmego dnia co był? Był szabat, tak? Czyli Bóg chce, abyśmy najpierw przyjęli od Niego błogosławieństwo, żebyśmy stali się w Nim pełni i dopiero wtedy jesteśmy w stanie wykonywać inne dzieła, tak? No, ponieważ to był faktycznie cud mesjański, to zrobił się wielki szum. Może tu przeczytamy następny fragment od 8 wiersza. Przeczytamy tam o tym, że ci, którzy byli świadkami tego, no bo to był ślepy, który tam przebywał często, żebrał, ludzie go znali i nagle widzą, że on widzi. No to jest szok dla ludzi. I zaczęli ludzie między sobą mówić, no czy to na pewno jest on. No bo to jest niemożliwe, on był ślepy od urodzenia, jeszcze nigdy nie słyszano, żeby ktoś był uzdrowiony jako ślepy od urodzenia. Ale wszystko z drugiej strony wskazywało na to, że jest on. Może przeczytajmy, tak? A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się. Poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Przyprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Dlaczego go przyprowadzili? No jest znak, cud mesjański. Faryzeusze mieli obowiązek, Sanhedryn miał obowiązek zbadać, jeżeli ktoś uczyni cud mesjański, miał zbadać, czy to nie jest przypadkowo Mesjasz. Już wiemy, że Pan Jezus nieraz w konflikt z faryzeuszami wszedł i w związku z tym no, nie było to dla faryzeuszów wygodna sprawa, że muszą się teraz tym zajmować w stosunku do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zaczyna się debata w Sanhedrynie, tak? A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto, otworzył oczy Jego. Pytali Go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a On im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. No i werdykt faryzeuszy. Niektórych. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Sabat, który został nakazany Żydom w Starym Przymierzu, miał oprócz przepisów, które mogli ludzie przeczytać w Piśmie Świętym, szereg innych przepisów, które dołożyła tradycja. Niektóre przepisy były absurdalne. Na przykład, jeżeli ktoś nosił sandały z gwoździami w dzień sabatu, to już grzeszył, bo wykonywał pracę, bo dźwigał żelazo. Tak? I takich można wymieniać bardzo dużo, no do absurdu doszli. I tutaj, co takiego złego uczynił Pan Jezus Chrystus? Ugniatał ten proch ziemi ze śliną, to była praca. Mało tego, nakładał mu, namaszczał go, więc to też jest praca. Więc taki człowiek, no to nie może być człowiek od Boga, skoro łamie sabat, w ich rozumieniu oczywiście, tak? I teraz na to niektórzy faryzeusze, aha tak, ale inni natomiast, czyli też faryzeusze, mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Rozłam, tam jest słowo greckie schizma. Schizma to nie jest lekkie słowo, to jest ciężkie słowo. Mieli naprawdę kłopot, mieli dylemat w tym Sanhedrynie. Pewnie zaczęli dalej to wszystko rozważać i rzekli znów do ślepego, co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. No, wszystko świadczyło, że Jezus jest Mesjaszem. No, ale no jak sabat, z tym sabatem tu nie zgadza się. Musimy coś zrobić. Zawołajmy rodziców. Może się okaże, że rodzice przyjdą, powiedzą, nie, nie, ten jest podobny, to nie jest nasze dziecko. No i wołają rodziców. I zapytali ich mówiąc, czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? No, mieli nadzieję, ale nadzieja prysła. Odpowiadając, rodzice jego rzekli, wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły. Pytajcie go, niech sam o sobie powie. Dlaczego tak odpowiedzieli rodzice? No, 22 wiersz mówi. Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Zobaczcie, już wcześniej było takie postanowienie, to trudno się dziwić, że nie chcieli uznać tego cudu mesjańskiego, mimo że sami w to wierzyli. że taki cud jest oznaką mesjaństwa. I szukali powodu, żeby wykazać, że to jest nieprawda. Postawa rodziców jest interesująca. Zobaczcie, do czego doprowadziła taka martwa religia. Ja nie mówię tutaj o Starym Przymierzu, tylko to, co ze Starym Przymierzem zrobili żyjący w czasach Pana Jezusa. Jakbyście byli rodzicami i mieli dziecko ślepe od urodzenia i to dziecko nagle by przejrzało, jakie uczucia was by były? Jak długo te uczucia by były? Przecież to rzecz się dzieje na świeżo. Czy widzicie radość u rodziców? Oni są stłamszeni. Oni są zastraszeni ostracyzmem. W niektórych grupach religijnych jest taki ostracyzm, który dla osób, które są słabsze psychicznie, kończy się często nawet samobójstwem. Ostracyzm w Izraelu też był czymś strasznym. Tam ludzie przestaliby u takich ludzi zamawiać produkty. Rodzice pewnie z czegoś się utrzymywali. No, nie mogliby uczęszczać do synagogi. Dlatego powiedzieli, dlatego jego rodzice te mówili, jest dorosły, jego zapytajcie. A, więc przesłuchanie rodziców nie dało skutków, których oczekiwali. Dlatego muszą ponownie wziąć tego na przesłuchanie człowieka. Może coś uda im się zrobić. Więc przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy i rzekli do niego. Tutaj wymuszenie przez autorytet, bo Sanhedryn, faryzeusze, uczeni w piśmie, mieli niesamowity autorytet i mówią do niego, oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Więc jeżeli on by teraz wyznał, że jest, zgodziłby się z nimi, no to już by dało się tą sprawę jakoś załatwić. No, siła tutaj manipulacji jest bardzo silna, ale wdzięczność ślepego jest wielka. On nie był w stanie z nimi dyskutować. On nie miał takiej wiedzy teologicznej, takiej mądrości jak Sanhedryn, ale miał doświadczenie, miał swoje przeżycie i na tym się skupił. To jest to, co człowiek może świadczyć innym ludziom. Nie musimy znać wszystkiego dokładnie teologii. Tym się nie przejmujmy. Mamy mówić o tym, czego Chrystus dokonał w naszym życiu. I on odpowiedział, czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie usłyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Złorzeczyli mu więc, mówiąc, ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. No właśnie. Co to znaczy, że my jesteśmy uczniami Mojżesza. Zobaczcie, Sanhedryn przeciwstawia bycie uczniem Chrystusa, przeciwstawia byciem uczniem Mojżesza. Inaczej tak jakby powiedział, jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to wykluczasz się z naszej społeczności. Wykluczasz się z przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami. To jest kolejna manipulacja. A ta manipulacja jest nieprawdziwa, dlatego że to jest chyba 5 rozdział. Miałem sobie to zapisać, nie zapisałem, ale znajdę. 5 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 45 i 46. Podobną rzecz stosowali uczeni w piśmie w rozmowie z Panem Jezusem, ale Pan Jezus nie dał się tutaj tak łatwo złapać i mówi tak. Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, o mnie bowiem on napisał, jest dokładnie odwrotnie niż w tej manipulacji, którą się posługuje Sanhedryn. Mojżesz i Chrystus to nie są przeciwstawne rzeczy. Mojżesz prowadzi do Chrystusa. Tak? Mojżesz prowadzi do Chrystusa. Gdybyście słuchali Mojżesza, byście przyjęli Chrystusa. Inaczej mówiąc, to faryzeusze się wykluczali z religii ojców, dlatego że nie chcą iść za Mesjaszem, na którego Mojżesz wskazywał. Tak. Odpowiadając, my wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd ten pochodzi, nie wiemy. Odpowiadając, ów człowiek rzekł do nich: to rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. On nie zarzuca im bezpośrednio tego, że są jakby wcześniej nauczali ludzi, że jak Mesjasz przyjdzie, to pokaże to w znaku, że otworzy ślepemu od urodzenia. Więc, ale mówi tak, sugeruje to w pewnym sensie. Dziwne, że nie wiecie, skąd on jest, a przecież otworzył oczy moje. Tak? Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, bo oni wcześniej mówimy, my wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. Daj chwałę Bogu, tak powiedzieli do niego, tak? A on odpowiada, wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonemu. Gdyby ten nie był z Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiadając, rzekli do nich, tyś się cały w grzechach urodził, chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. To już poszły tutaj emocje. To nie Sanhedryn nie zachował się tak, jak się zachować powinien. Obiektywnie nie zbadał sprawy do końca, tylko emocjonalnie wyrzucił go. I on wyrzucony błąka się po Jerozolimie, ale spotyka go Jezus. Cena przyznania się do Jezusa Chrystusa bywa czasami wysoka, ale jest to cena, którą warto ponieść. Pan Jezus mówi, że kto wyzna Jego przed ludźmi, tego Jezus Chrystus wyzna przed Ojcem i przed aniołami. I chociaż On stracił tak wiele relacji, które miał, stracił, to zyskał nową relację w stosunku do Jezusa Chrystusa. Relację, która jest ponad wszystko. I Jezus go właśnie odnajduje. I gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? Pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego, dla Żydów było dosyć jednoznaczne. Oznaczało mniej więcej, czy wierzysz w Mesjasza. Dlaczego? Księga Daniela, 7 rozdział, kto chce, niech otworzy. 7 rozdział, wiersz 13 i 14. Jest to proroctwo o Mesjaszu, które Żydzi znali. Syn Człowieczy dla Żydów od strony teologicznej oznaczał Mesjasza. Od strony językowej Syn Człowieczy znaczył po prostu człowiek. Więc nie mogli zarzucać Jezusowi Chrystusowi tego, że On nazywa się Synem Człowieczym. Bardzo często ten tytuł pojawia się. On sam o sobie mówi jako o Synu Człowieczym. Mam trochę tekstów zapisanych, ale już pominę je, bo czas idzie szybciej niż myślałem. Natomiast teologicznie Syn Człowieczy to jest od razu skojarzenie z Mesjaszem. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, pisze Daniel w 7 rozdziale 13 wierszu, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego, stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody, języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. To jest Mesjasz. To jest wypełnienie proroctw mesjańskich. I kiedy Jezus mówi, czy wierzysz w Syna Człowieczego, on pyta, kim jest A on odpowiadając rzekł: Któż to jest Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: Widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. To jest tak jak, prawie tak jak, może nie dosłownie, ale prawie tak jak do Samarytanki Jezus przyznał się, że jest Mesjaszem, tak Jemu również objawia to, że jest Mesjaszem. A on wtedy co zrobił? Wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Mesjasz, czytaliśmy w tym proroctwie Daniela, że będą służyły mu wszystkie narody. Taką władzę otrzymuje. I dlatego też wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Zobaczmy jeszcze na tego prostego człowieka, jak w nim kształtuje się wiara od momentu uzdrowienia. To nie jest tak, że on od razu uwierzył. To nie jest wiara, którą przekazali mu rodzice. To jest wiara, do której dochodzi stopniowo. I tak w życiu wierzącego wiara również wzrasta na kolejne poziomy. Możemy prześledzić jego wypowiedzi. Już, nie, już w skrócie ja tylko podsumuję to, żeby nie zabierać za dużo czasu, ale w tekście to znajdziecie. Najpierw mówi o Jezusie w ten sposób. Człowiek zwany Jezusem nałożył błoto. Tak? Człowiek zwany Jezusem. Tak go odbiera. Potem mówi, to prorok. Więc ktoś, kim posługuje się Bóg. Kto w imieniu Boga działa, tak? Potem mówi, byłem ślepy, a widzę. Czyli już zaczyna być polemika z faryzeuszami. Potem pyta ich, już też pewnie emocjonalnie, czy i wy chcecie zostać uczniami Jego? Czy i wy, czy również wy? To znaczy, że on już się jakby czuł, jakby utożsamiał się z Nim, że chciałby być Jego uczniem. Chociaż jeszcze wiadomo, że to było tak, że został uzdrowiony przy sadzawce. Tam musiał dojść do tej sadzawce. Nie wiadomo, czy on Pana Jezusa widział wtedy. Ale widząc, co się dzieje, pewnie słyszał o Nim wcześniej. On zapragnął być Jego uczniem, tak? Dalej, że nie może być grzesznikiem, że to człowiek od Boga. Tak? I w końcu odkrywa go jako Mesjasza i składa mu pokłon. Złożenie pokłonu to również chęć służenia Jemu. Tak? To jest każdy, kto rozpoznaje Zbawiciela i poznaje to, co Bóg zrobił dla niego w Jezusie Chrystusie, kończy to tym, że składa pokłon Jezusowi Chrystusowi i od tej pory chce być Jego uczniem i chce Mu służyć. Także to, powtórzę jeszcze to, że rodzice mu tego nie przekazali. On do tego sam dochodzi. I każdy, kto jest przebudzony, każdy, komu Bóg otwiera wzrok, on dochodzi do tej wiary sam. Bóg nie ma wnuków. Bóg ma dzieci. A dzieci tych dzieci muszą być dziećmi Bożymi. Nie mogą dostać tego jakby poprzez pośrednictwo. Między nami a Bogiem nie ma pośredników. Jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Tak mówi Pismo. Tak, i mam jeszcze wreszcie ostatnią część o sądzie. Ja tylko krótko powiem takie główne myśli, nie będę tego rozwijał. 9 rozdział, wiersz 39-41. I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy widzą, widzieli, a ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? Zobaczcie, faryzeusze dobrze zrozumieli, wiedzieli, co Pan Jezus miał na myśli. Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Inaczej mówiąc tak, skoro upieracie się, że wierzycie w Mojżesza, tak? Że znacie Pismo, skoro upieracie się, to, a w rzeczywistości nie wierzycie w Mojżesza, nie wierzycie we mnie, nie znacie Pisma, no to ja nie mogę dla was nic zrobić. I oni pozostają ślepymi wtedy dalej. To właśnie sąd na tym polega. Sąd polega na tym, że badane jest serce człowieka. Jakie ma nastawienie? Czy chce szukać Boga? Czy jest dumne i wie, że wszystko wie najlepiej? Niektórzy pytają, no jak to jest? Tu jest napisane, że przyszedłem na sąd, a w trzecim rozdziale do Nikodema, jak jest rozmowa z Nikodemem, jest napisane, że Bóg nie posłał syna na świat. 3:17, zaraz po tym znanym tekście, że Bóg tak umiłował świat. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. No to w końcu na sąd posłał, czy nie na sąd? Posłał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli jeżeli nastawienie jest z wiarą, pokorne, to on dla takich ludzi nie przychodzi na sąd, tak? Ale jeżeli serce jest dumne, to rzeczywiście jest sąd. Bo zobaczcie, dalej jest napisane w tym trzecim rozdziale, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Właśnie, nie przychodzi na sąd, bo Bóg chciałby, aby każdy uwierzył w Niego. Tak? Ale kto nie wierzy, już jest osądzony. Czyli przychodzi na sąd, czyli jeżeli nie przyjmujesz Jezusa Chrystusa, już jesteś osądzony. W Adamie jesteś osądzony, bo utożsamiasz się z jego grzeszną naturą, z tym, które ja wszczepione zostało w nas, takie ego, i uparty nie pójdziesz dalej, nie upokorzysz się przed Bogiem, tak? Na tym, tak. A kto nie wierzy w Niego, już jest osądzony. I wielu uważa się za wierzących, a naprawdę wierzącymi nie jest. Przecież faryzeusze uważali się za wierzących. Wielu się uważa za wierzących, którzy mają pomazane oczy, a nie robią następnego kroku. Oni dalej nie widzą tego, co mogliby zobaczyć, jakby zostali uleczeni do końca. Nie ma czegoś jak alternatywy między Mojżeszem i Jezusem. Chciałem tutaj, dlaczego wracam do tego? Dlatego, że jakbyście zaczęli dalej czytać 10 rozdział, to tam to jest kontynuacja 9. Podział jest sztuczny. I to dopiero ileś wieków po Chrystusie został zrobiony. I Pan Jezus teraz mówi, o co chodzi ze Starym Przymierzem, z Nowym Przymierzem, czy to jest sprzeczne, czy nie jest sprzeczne. Ja patrzę na zegarek, już jest późno, więc może nie będę tego poruszał, ale tam ta sprawa jest wytłumaczona, że Mojżesz prowadzi do Chrystusa. Może kiedyś o tym porozmawiamy, ale na tym bym powoli kończył. I teraz w związku z tym, cóż mogę powiedzieć na zakończenie? Na zakończenie chciałem powiedzieć to, że człowiek niewierzący, ślepy od urodzenia, nie zdaje sobie sprawy z własnej ślepoty i często nawet nie szuka Boga. I czasami są ludzie, którzy dają świadectwo, że gdy przyszło jakieś ciężkie doświadczenie do ich życia, wtedy zaczęli szukać Boga i przyznają, że gdyby nie to ciężkie doświadczenie, to oni Boga by w ogóle nie szukali. Znam kilka takich osób, które taką rzecz zaświadczyły. I kiedy mówimy o dozwoleniu zła, to czy ten zgrzeszył, czy rodzice jego, to jeszcze raz podsumowując to nasze rozważanie, Bóg nie jest sprawcą zła. Bóg, jeżeli coś czyni, co jest przykrego, Bóg ma moc, aby odwrócić to. Odwrócić to ku dobremu, żeby wszyscy powiedzieli z własnej woli, nie przymuszonej woli, ale z własnej woli. Wielkie i sprawiedliwe są dzieła Twoje. Nie tylko sprawiedliwe, ale wielkie. To będą tak wielkie, że ludzie będą zaskoczeni, że Bóg tak cudowny plan zrealizował. Ale to dopiero zobaczą, większość ludzi zobaczy dopiero, gdy ten plan się skończy. My widzimy to już częściowo przez wiarę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przychodzi dzień zbawienia. W takim momencie, którego się nie spodziewamy. Ślepy nie spodziewał się, że tego dnia będzie dla niego dzień zbawienia. I mógłby powiedzieć, jak został pomazany, że tam nie było rozmowy, konsultacji jakiejś, tylko Pan Jezus nałożył mu to, a on mógł to po prostu wziąć i zdrapać, tym sobie przetrzeć jakoś i zostać w tym, w czym był. Ale on ten krok wypełnił. List do Hebrajczyków mówi o tym, że jest dzień zbawienia. I mówi, że oto jest dzisiaj, dzień zbawienia. Nie zatwardzajcie serc waszych. Nie wiadomo, czy taki dzień zbawienia się powtórzy. Dlatego to rozważanie jest również wezwaniem do wszystkich, aby po pierwsze pójść za Chrystusem, gdy ktoś tego nie uczynił, a jeżeli ktoś uczynił, żeby poznawać Go jeszcze bliżej, jeszcze bardziej, tak jak to było w przypadku tego ślepego. Żeby też odrzucić jakieś uprzedzenia, które powodują, że my możemy nie być świadomi naszego zatwardziałego serca. To, co było w przypadku faryzeuszy. Przecież oni chcieli służyć Bogu, prawda? Mamy taki... Jeszcze jeden tylko tak przeczytam. W 7 rozdziale Ewangelii Jana mamy napisane tak. 47 wiersz. 7:47. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś z przełożonych lub faryzeuszów uwierzył w Niego? To jest, my tutaj wiemy najlepiej, tak? Taka no, pycha z jednej strony. I kawałek dalej zaraz. 52 wiersz. Czy ty jesteś z Galilei? Z taką pogardą, tak? Do innych. Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok z Galilei się nie wywodzi. Uczeni w piśmie każą mu zbadać, że prorok z Galilei się nie wywodzi. I tu jest poczucie humoru chyba, Boże poczucie humoru. Bo prorok Jonasz wywodzi się właśnie z Galilei. Możemy o tym przeczytać w drugiej Księdze Królewskiej, w 14 rozdziale i 25 wierszu, że prorok ten pochodzi z miejscowości, która jest 5 kilometrów na północny wschód od Nazaretu, a więc jak najbardziej z Galilei. I odrzucając tego proroka, który był z Galilei, przez swoje uprzedzenia, odrzucali, tak naprawdę odrzucili też potem znak Jonasza. Powiedział Pan Jezus, jedyny znak, który wam dam, to dam wam znak Jonasza. Bo jak Jonasz był 3 dni w brzuchu ryby, tak Jezus Chrystus będzie no, też w ziemi. Tak. I oni znaku Jonasza również nie przyjęli. Czyli zwykłe uprzedzenie. Jak patrzmy na to, co Bóg czyni w naszym życiu. Jak dotyka naszego serca, bo możemy to przeoczyć. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i powstańmy do modlitwy.